jak do tego w ogóle mogło dojść i jak to w ogóle jest możliwe? To jest to pytanie, które zadawałem sobie wiele, wiele lat temu, kiedy mój przyjaciel Jeff opowiadał mi o swojej rodzinie. Było ich trzech braci, rodzili się mniej więcej w takich odstępach 2 lat, więc ich wiek był bardzo zbliżony do siebie. Trzej bracia, którzy dorastali w tej samej rodzinie, mieli tą samą matkę i tego samego ojca. Dorastali w tym samym domu, obowiązywały ich te same zasady. Rodzice wpajali te wartościowe zasady zarówno Jeffowi, jak i jego dwóm braciom. Jak tylko potrafili, starali się przygotować ich do życia. Tak naprawdę ci chłopcy mieli przywilej dorastania w takim Bożym domu, w domu, w którym rodzice, mama i tato naprawdę kochali Pana Jezusa. I starali się tym swoim chłopakom dać najlepsze, co tylko jest możliwe, żeby oni mieli dobre przygotowanie na życie. No i tak się stało, że jeden z tych trzech braci, mój przyjaciel Jeff, został misjonarzem. Drugi brat wszedł w biznes, ale bardzo szybko w kontekście tego biznesu zboczył trochę na bok i zaczął się zajmować nielegalnymi biznesami, takimi szarymi biznesami. A trzeci brat rozpił się, stał się bezdomnym i zamieszkał w przyczepie. To są takie historie, kiedy moglibyśmy się zastanawiać, jak to jest możliwe. Trzech braci, nikt nie był faworyzowany, wszyscy dorastali w tym samym domu, byli traktowani tak samo, a jednak jeden usłyszał to, co rodzice chcieli powiedzieć, a dwaj pozostali nie za bardzo. Tak się zastanawiam, może gdyby Jezus miał im wyjaśniać te zasady życia zamiast rodzice, to być może Jezus poradziłby sobie lepiej z tą sytuacją i być może sprawiłby, żeby jeden i drugi, trzeci rzeczywiście żyli po Bożemu, żyli po chrześcijańsku. Ale prawda jest taka, że kiedy przypatrujemy się Jezusowi, to jego lekcje też nie do końca były rozumiane. 8 rozdział Ewangelii Łukasza jest jedną z takich historii, kiedy Jezus opowiada taką trudną historię. Łukasz relacjonuje, że wielki tłum poszedł za Jezusem. To jest ten moment w służbie Jezusa, kiedy ma już za sobą kilka niesamowitych cudów, których dokonał, niesamowite słowa, które wypowiedziały jego usta. W ślad za tymi słowami i cudami zaczęli kroczyć za nim ludzie i do tej małej grupki ludzi zaczęli przyłączać się kolejni i kolejni, i kolejni, już nie tylko z okolicznych wiosek czy miasteczek, ale z odległych zakątków. Także cały tłum kroczył za Jezusem i dochodzimy do momentu, kiedy Jezus, przypatrując się temu tłumowi, być może widząc rolnika pracującego gdzieś w oddali na polu, ciężko pracującego po to, żeby utrzymać swoją rodzinę, widząc tego rolnika, Jezus opowiedział krótką historię. Historię o 4 rodzajach ziemi, czy ziarna, które padają na 4 rodzaje ziemi. Jedno ziarno to jest to, które pada gdzieś przy drodze. Domyślam się, że kiedy tylko pada, to ptaki, które je zauważają, są na tyle bystre, że szybko wydziobują jedno i drugie, a to, co ptaki nie zdążą chwycić, to ludzie, którzy się zbliżają, straszą te ptaki swoimi krokami i przechodząc w jedną i w drugą stronę, uklepują to ziarno tak, że ono nie jest w stanie wydać owocu. Drugie ziarno to jest to ziarno, które pada między skały. Pewnie jest tam troszeczkę ziemi, jakiś mech i to ziarno wpada między te dwa kamyki, zacznie pod wpływem wilgoci kiełkować, ale wtedy, kiedy wschodzi słońce, to ziarno tak naprawdę nie ma szans wzrostu, bo kamyki się nagrzewają i ziemia jest zbyt płytka, więc bardzo szybko to ziarenko ginie. Trzecie ziarno ma ten przywilej, że może wpaść naprawdę na dobrą glebę, taką glebę, z której może coś być, na której może coś wyrosnąć. I rzeczywiście nie tylko może, ale też to się dzieje. Wydaje się, że wzrasta, że wyciąga się w górę i można by mieć nadzieję, że coś rzeczywiście z tego będzie. Problem polega na tym, że to trzecie ziarno pada na dobrą glebę, na którą też padają inne ziarna. Czytaj chwasty w tej historii. Więc to ziarenko próbuje się jakoś rozpychać na lewo i na prawo, ale nie daje rady, bo te chwasty tłamszą to ziarno i ono po prostu nie jest w stanie wyrosnąć tak, jak powinno. A czwarte ziarno to jest to, które pada na dobrą glebę i które wydaje obfity, stukrotny owoc. To jest ta historia, którą opowiada Pan Jezus i trzeba przyznać, że to jest dziwna historia, bo ona ma bardzo dziwne zakończenie. Pan Jezus mówi o tych czterech ziarnach, a później dodaje, kto ma uszy, no to niech słucha. I tyle. Nic więcej. Nie ma pieśni, którą by zaśpiewali nawet trzech, nie ma poczęstunku, nie ma czasu modlitwy, dzielenia się, nie ma ogłoszeń. Jest po prostu krótka, dziwna historia, którą Jezus opowiada, konkludując ją, jak masz uszy, to postaraj się usłyszeć. Tak jakby ta historia była urwana w połowie i niedokończona. Domyślam się, myśląc oczyma swojej wyobraźni, że w tym tłumie ludzi mógł być mężczyzna imieniem Lemuel. Lemuel był ciężko pracującym rolnikiem i przyszedł specjalnie po to, żeby tego dnia posłuchać tego wędrownego kaznodzieje, o którym już wszyscy wiedzą i wszyscy dookoła słyszeli. Przysłuchał się temu, co Jezus miał do powiedzenia. Wrócił z powrotem do swojego domu i żona zapytała go, no i jak było? Nic nowego nie powiedział. Jestem rolnikiem, zajmuję się tym od dziecka. Tak naprawdę wszystko to, co mówi, jest mi dobrze znane. Spodziewałem się czegoś zupełnie innego. Mówił o ziarnach, o ziemi. Taka krótka historia, którą nagle urwał w połowie, mówiąc coś o uszach. Ponoć wcześniej był cieślą, stolarzem. Myślę, że lepiej byłoby, gdyby się trzymał tego fachu. Nic nowego mi nie powiedział. W gronie słuchaczy mógł być też ktoś inny imieniem Malachiasz. Ktoś, kto wędrował i był w tym tłumie ludzi, wędrował kawał drogi. Musiał przejść kilka godzin, żeby dotrzeć na to jedno spotkanie po to, by posłuchać Jezusa. Wysłuchał tej krótkiej historii, wrócił do domu, a jego żona zapytała się go w podobny sposób, jak było. A on zaczął odpowiadać, no dziwna to była historia, bo mówił o ziarnach i o czterech rodzajach ziemi i o tym, jak jedno ginie, drugie wydaje owoc. Dziwna to była historia. Ale myślę, że mówiąc tą historię, miał chyba coś innego na myśli. Zastanawiam się tylko co. Opowiedziana przez Jezusa historia to podobieństwo albo przypowieść, których Jezus opowiedział około 40. Na dobrą sprawę połowa Ewangelii Mateusza to są podobieństwa. Takie krótkie, zdawkowe historie, czasami jedno, dwa zdania, czasami jeden krótki paragraf. Te historie, które są troszkę tak jak szkice ołówkiem. Szkice, którym brakuje koloru. Albo może lepiej historie, które są troszkę tak jak kropki na kartce, które mają tworzyć jakiś spójny obraz i to rolą słuchającego jest połączyć te kropki razem ze sobą po to, by zobaczyć, co też ten obraz przedstawia. Podobieństwo znaczy dosłownie położyć coś obok czegoś. Innymi słowy, każde podobieństwo odwołuje się do tego, co jest znane, żeby poprzez to, co jest znane, pokazać albo wskazać na to, co jest nieznane, co jest niezrozumiałe. Dlatego Jezus odwoływał się do takich elementów dnia codziennego po to, żeby pokazać, jakim jest Boże Królestwo. Ale rolą słuchającego jest znaleźć punkt styczny. Rolą słuchającego jest zrozumieć. Podobieństwa mogą mieć różne wymiary. Na przykład takie, znalazłem jedno. Jeśli chciałbyś mieć futro od niedźwiedzia, to nie kupuj od takiego, który nadal je nosi. To jest podobieństwo. Ty musisz zrozumieć, o co chodzi w tym podobieństwie. Albo inne. Nawet małpy spadają z drzewa. To jest trudno zrozumiałe, ale jeżeli idziesz do mechanika naprawić swój samochód, i mechanik się męczy i męczy i nie może naprawić tego samochodu, a wiedziałeś, że jest dobry w swoim fachu, że jest profesjonalistą, bo ktoś ci go polecił i jeżeli ktokolwiek, to ten jeden będzie w stanie naprawić twoje auto i w którymś momencie, kiedy przychodzisz do niego albo dzwonisz i on rozkłada ręce i mówi, no nie mogę znaleźć problemu, nie wiem o co chodzi, nie wiem dlaczego to auto nie jeździ, to kiedy mu powiesz, nawet małpy spadają z drzewa, to masz na myśli to, że nawet profesjonaliści mogą sobie czasami nie radzić. Nawet fachowcy nie są w stanie czasami dojść. Ale wtedy, kiedy ci to wyjaśnię, to to przestaje już być podobieństwem, to jest raczej ilustracją. To nie tylko tłum ludzi, który słuchał Jezusa, nie był w stanie zrozumieć, bo uczniowie Jezusa też nie byli w stanie zrozumieć tego podobieństwa, które powiedział Jezus, chociaż wydaje się być takim oczywistym. Dlatego poczekali, aż ludzie się gdzieś przerzedzą, rozejdą się do swoich domów i jak czytamy dalej, na osobności zapytali Jezusa, o co tak naprawdę chodziło. I w odpowiedzi Jezus odwołuje się do słów, które wypowiedział kilkaset lat wstecz prorok Izajasz, a mówiąc, patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. Izajasz jest Bożym prorokiem, którego zadaniem było prorokowanie do grupy ludzi z narodu izraelskiego, którzy zamieszkiwali w północnej części kraju, która się rozpadała i która miała właśnie dostać się do niewoli. Izajasz ma wizję żywego, prawdziwego Boga, który jest jak ogień, który penetruje każdego człowieka. Boga, przed którym żaden człowiek się nie ukryje. Izajasz widzi takiego Boga, widzi swoją grzeszność, prosi Boga, żeby ten oczyścił go i później, kiedy zostaje oczyszczony, Bóg zadaje pytanie, kogo pośle, a Izajasz od razu wyciąga rękę do góry i mówi, ja pójdę, poślij mnie. A na to Bóg mówi, no dobrze, ale chcę, żebyś coś wiedział, że kiedy pójdziesz z moim przesłaniem do ludzi, to nie będą cię słuchać, odrzucą cię. Słowa Izajasza są niczym innym jak stwierdzeniem, że w tym ogromnym narodzie wypełnionym ludźmi większość nie będzie tak naprawdę chciała słuchać Boga, chociaż są ludem Bożym. Tylko garstka ludzi będzie gotowa, żeby usłyszeć i ta garstka ludzi stanie się początkiem czegoś nowego, co Bóg robi pośród swojego ludu. Podobnie jest w przypadku tego podobieństwa i tych ludzi, którzy słuchają Jezusa. Tylko niektórzy tak naprawdę będą w stanie to usłyszeć. Jezus chce, żebyśmy tak naprawdę zobaczyli Boga jako takiego rozrzutnego siewcę, jako takiego liberalnego siewcę, marnotrawnego siewcę, który wydaje się mieć tyle ziarna, że nie dba o to, gdzie to ziarno poleci, tylko na lewo i na prawo wszędzie obficie rozrzuca. Wydawałoby się tak zupełnie bezmyślnie. Jedno ziarno, to które pierwsze, które pada na drogę, to nikt inny jak osoba, która jest ciekawa. Taka osoba, która pewnie nie raz się pojawiła tutaj na tym miejscu. Przyszła po prostu z ciekawości, żeby zobaczyć, jak wygląda to dziwne spotkanie ewangelicznie wierzących chrześcijan. Ponoć mówią o nich biblijni chrześcijanie. A przyszła, posiedziała chwilę, zaspokoiła swoją ciekawość i wyszła. I wychodząc, miała kolejny powód do, kolejną pożywkę do żartów i do kpin, a siedząc z kolegami, opowiadając, jak to było ciekawie pośród tych dziwacznych ludzi. Byłem, widziałem, nic się nie wydarzyło. A druga osoba, to drugie ziarno, to osoba, która jest radosna, która jest otwarta, która jest chętna, która otwiera całe swoje serducho na działanie Boga. Spotkała się kiedyś z wierzącymi ludźmi, usłyszała Ewangelię i przychodzi regularnie, jest podekscytowana, chce słyszeć więcej, czyta, dowiaduje się, słucha kazań, ogląda filmiki na YouTube, spotyka się z ludźmi, bierze udział w spotkaniach chrześcijańskich, w studium biblijnym i jest naprawdę zachętą dla wszystkich. Ale w momencie, kiedy przychodzą wyzwania życia, kiedy przychodzi próba życia, kiedy choroba puka do drzwi jednego z domowników, cały ten entuzjazm nagle gaśnie i wszystko zaczyna się sypać jak domek z kart. bo okazuje się, że nie tak sobie Boga wyobrażałam. Trzecia osoba to osoba, która jest bardzo przejęta finansami. Ale tak naprawdę Jezus, wyjaśniając to podobieństwo swoim uczniom, mówi, odwołując się do tej trzeciej grupy ludzi, mówi o tym, że są tacy, których wyzwania czy smutki życia, albo fundusze, albo też przyjemności odciągają od Bożego Słowa. Troski, bogactwo i przyjemności. Ale tak naprawdę, mówiąc o tych trzech grupach, to mówimy na dobrą sprawę o jednym i tym samym problemie. W przypadku tej pierwszej grupy to jest próba zdobycia tego, co mają inni, co widzę u innych. I też chcę to mieć za wszelką cenę, dlatego jestem zatroskany życiem, ponieważ wypruwam z siebie żyły i jakoś tego nie widzę. Ci drudzy są szczęściarzami, bo mają już to, o co ci pierwsi zabiegają, ale mając to, o co ci pierwsi zabiegają, za wszelką cenę chcą to zatrzymać. Boją się to stracić. A ci trzeci, może mają więcej niż ci pierwsi, a mniej niż ci drudzy, myślą sobie, życie jest tak krótkie, trzeba z niego korzystać. Chcę wykorzystać to, co mam najlepiej, jak mogę, na przyjemności życia. Tak naprawdę każda z tych trzech grup sprowadza, wszystkie trzy grupy sprowadzają się do jednego mianownika. Jestem za bardzo przejęty tym, co chciałbym mieć, albo tym, co mam i jak to używam. I myślę o tym, że to jest to ziarno, które pada na tą żyzną glebę, które dorasta, które wydaje się, że wydaje owoc, które idzie w górę. Problem jest taki, że jest otoczone tymi, którzy je ściskają, którzy je szturchają i którzy sprawiają, że ono się tłamsi, że ono nie może oddychać, myśląc o tym, że moi wszyscy ludzie dookoła mnie w taki właśnie sposób myślą, wszyscy w taki właśnie sposób postępują. No nie mogę nie myśleć tak jak oni. Chciałbym albo chciałbym inaczej, ale nie jestem w stanie. Czwarta grupa to ci, którzy słuchają i zatrzymują. Którzy, jak mówi Jezus, mają szlachetne i dobre serce. Są jak lampa, którą widać z oddali. Światło, którego nie da się nie zauważyć. To są ci, którzy wydają stokrotny plon. Celowo przygotowałem te koszyki dla was dzisiaj, żebyście zobaczyli, bo niektórzy z was, być może słowa do was lepiej docierają, ale są wśród nas tacy, którzy wolą obraz. Więc dla tych z nas, którzy wolimy obraz, to jest ten obraz. Cztery grunty. Pierwsze trzy, droga, skała i między chwastami. Różne powody, dla których Boże Słowo jest odrzucone i tak naprawdę te koszyki są puste. Nic tam nie ma. Czwarty to jest ten, który wydaje stukrotny owoc na Bożą chwałę. A to podobieństwo kończy się w bardzo zaskakujący sposób, bo Jezus mówi w tej drugiej odsłonie podobieństwa, kto ma, zatem mówię wam, że ten, kto ma, temu będzie dodane, temu zaś, który nie ma, zostanie odebrane nawet to, co sądzi, że ma. Niektórzy z was wiecie, że kilkanaście lat temu miałem taką możliwość wyjazdu do Stanów na pobyt naukowy. To była sieczka, bo to było 5 tygodni siedzenia w bibliotece po 8 godzin dziennie, 8-10 godzin dziennie. Biblioteka już mi bokiem wychodziła i już miałem tego dosyć i chciałem wracać z powrotem do kraju, ale wiedziałem, że to jest niesamowita okazja, którą mam, bo nie musiałem płacić za bilet lotniczy i za pobyt i za jedzenie, wszystko miałem opłacone. Wszystko, co musiałem, to po prostu siedzieć z nosem w książkach i czytać i pisać swoją pracę. Jednym z wymogów do mojej pracy była umiejętność czytania artykułów teologicznych w języku niemieckim. I powiem wam, że doszedłem do takiego momentu, kiedy całkiem dobrze mi to szło i byłem w stanie rozumieć przynajmniej taki teologiczny język niemiecki całkiem świetnie. I myślałem sobie wtedy, że ale świetnie, no to pójdę dalej, pociągnę dalej i będzie się działo, jak wrócę do Polski. No i zgadnijcie, co się stało. Wróciłem do Polski i nie pociągnąłem dalej. Później próbowałem, podnosiłem się, miałem wzloty i upadki. I prawda jest taka, że dzisiaj myślę sobie o tym, że to, co miałem, to i tak mi zostało zabrane. bo po angielsku mówią często, if you don't use it, you lose it. Jak nie korzystasz, to tracisz. Więc wszystko, co mi się wydawało, że miałem, straciłem. I dzisiaj tylko myślę z taką nostalgią, patrząc się na Markusa, który tu przechodzi, czasami po niemiecku mówi sobie, myślę, też bym tak chciał. No może niekoniecznie aż tak dobrze, ale też bym chciał mówić po niemiecku i czytać po niemiecku. Tony Campolo opowiada historię dwóch młodych mężczyzn, których zabrał ze sobą na wyjazd misyjny. Jeden miał na imię Stuart, drugi miał na imię Brian. Stuart był studentem medycyny, Brian był studentem prawa w czasie, kiedy wyjechali na ten krótki wyjazd misyjny do Haiti. Stuart zobaczył biedę, zobaczył wyzwania. Stuart, który był studentem fachu medycyny, widział tego dnia, jednego dnia, jak 700 ludzi ustawia się w kolejce po to, żeby móc być przyjętym przez lekarza. 700 osób, długa kolejka, jeden lekarz. Tego dnia 100 osób zostało przyjętych, 600 było odesłanych z kwitkiem z powrotem do domu. Wracając po tym wyjeździe misyjnym, Stuart mówił, wracam tam do Toniego, wracam na Haiti po to, żeby pomagać tym ludziom. I kilkanaście lat później Tony spotkał Stuarta na ulicy. Zamienili kilka słów. Okazało się, że Stuart jest wziętym lekarzem przeprowadzającym operacje plastyczne dla bogatych mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Nie był już tak zainteresowany chrześcijaństwem jak wcześniej. I to, co wydawało się, że miał, stracił. Zostało mu zabrane nawet to, co wcześniej było. A drugim przykładem jest Brian, student prawa, który skończył uczelnię z wyróżnieniem, który miał przyjemność odbywać praktykę w Sądzie Najwyższym, ale to wydarzenie w Haiti odcisnęło na nim tak mocno wyryło się w jego umyśle i na jego sercu, że kiedy skończył studia prawnicze i miał drzwi szeroko otwarte gdziekolwiek w kraju, to zdecydował się przenieść do małego miasteczka Montgomery w Alabamie. Po to, żeby tam pracować z myślą o ludziach, których nie stać na prawnika. Kiedy po latach rozmawiali z Tonym Campolo, Brian mówił, a w Montgomery jestem jedynym prawnikiem. A moim celem jest pomagać tym ludziom, których nie stać na prawnika, a wiem, że go potrzebują i wiem, że mogę im pomóc. I robię to. I wiesz co, Tony? Jestem w tym dobry. Jestem w tym najlepszy. Potrafię ich wybronić. Ludzie, którzy są poza królestwem, nie rozumieją podobieństw. Ludzie królestwa rozumieją podobieństwa. I myślę, że tak jak tu siedzisz, doskonale wiesz, o czym mówię. Bo w tej historii nie chodzi o to, jaki kto jest na początku. W tej historii chodzi o to, co robisz z tym, co usłyszałeś. Być może tego nie widać od razu, ale jeżeli jesteś świadomym naśladowcą Chrystusa, jeśli podjąłeś, tak jak Konrad dzisiaj mówi o swoich rodzicach, podjąłeś decyzję, by pójść za Nim, to będziesz wiedział, co z tym zrobić. Ciekawe jest to, że ta historia kończy się odniesieniem, zaczyna się od tłumu ludzi i kończy się na tłumie ludzi, bo nagle zjawia się, jak czytał Bartek, zjawia się u niego matka wraz z jego braćmi, ale z powodu tłumu nie mogą się przedostać do Jezusa. Myślę, że Maria w którymś momencie, nie wiem w którym, ale w którymś momencie zaczęła mieć autentyczną relację z Jezusem. Maria nie miała tej relacji z Jezusem dlatego, że nosiła go w swoim łonie przez 9 miesięcy. Maria nie miała tej relacji z Jezusem dlatego, że uczyła go chodzić i klaszczać w dłonie i uczyła go czytać i pisać i uczyła go pewnych wartości. Dlatego, że on był tym synem, któremu dała ciało. Maria miała relację z Jezusem, ponieważ słuchała i wprowadzała w życie to, co słyszała. A więc, skoro słyszysz, to słuchaj Jezusa tak, by wydawać plon. A będzie ci dane jeszcze więcej.